czekamy na połączenie z naszą ekipą, która jest na kongresie 590. Radio Wnet Kraków 95,2, Warszawa 87,8. Przy konsolecie wciąż Piotr Peter Szydłowski, panie i panowie. Popołudnie Wnet i pewnie rozmowy i pewnie opowieści o tym wszystkim, co dzieje się w tym newralgicznym, na tej ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi, które już w najbliższą niedzielę 13 października. Panie i panowie, przypomnę, że dzisiaj w Studiu 37 było i muzycznie, za sprawą Marii Tyszkiewicz opowiadaliśmy o najnowszym singlu. Marysia pojawia się częstokrajowo w różnych porach na antenie Radia Wnet. Również zapowiadaliśmy wystawę Nikity Coya. Marcin Krajewski był naszym gościem. To oczywiście Pragaleria. To miejsce zaprzyjaźnione dla Radia Wnet na śmierć i życie. Przy Stalowej 3 Nikita Coy w najbliższy piątek, 11 października o godzinie 18, a tytuł tej wystawy Chór Pędu i obrazy z najnowszej serii Stranded i Simulator, a także dwóch kandydatów. To idzie młodość w wyborach parlamentarnych, bo Wojciech Zabłocki, były burmistrz Pragi Północ, kandydat Prawa i Sprawiedliwości z ostatniego miejsca w naszym warszawskim okręgu, na który również może głosować Polonia, i pan Marcel Klinowski, który z tego podwarszawskiego obwarzanka będzie startował. Cytowałem również sporo recenzji formacji Micro Music, bo Micro Music to płyta tygodnia na antenie Radia Wnet i dzisiaj dwukrotnie zabrzmiało to niezwykłe nagranie. Tak tęsknię. Natalia Grosiak wciąż obecna na antenie Radia Wnet, panie i panowie. Natomiast teraz dżinglowo po prostu zagramy sobie raz jeszcze Popołudnie Wnet i Terrific Sunday, panie i panowie, gdzieś tam czeka, aby się pojawić, chyba że już mamy łączność, kontakt. Halo, halo. Piękni, zacni panowie.
Wydaje się, że mamy łączność. Pewnie ja mam taką nadzieję. Halo, Tomku.
Halo, panie Łukaszu. Wszystko dobrze.
No to słyszymy się głośno i wyraźnie i tak płynnie ze studia 37. Przechodzimy do Popołudnia Wnet na kongresie 590. Wymówisz po angielsku, Tomaszu, cyfrę 590? Wymówi albo i nie wymówi. Nastała krępująca cisza, to może zakończmy ten dialog lingwistyczno-numeryczny i przejdźmy do Popołudnia Wnet. Nadajemy tutaj z Rzeszowa, z Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, gdzie powoli kończy się kongres 590, kongres, który swoim zamierzeniem miał połączyć przedsiębiorców z rządem, miał dać dogodną płaszczyznę do wymiany poglądów, oczekiwań ze strony przedsiębiorców do władzy centralnej, jak ma kształtować nasz ład gospodarczy, żeby przedsiębiorcom, biznesmenom, polskim firmom działo się jak najlepiej. Czy taki cel udało się osiągnąć? O tym między innymi dzisiaj porozmawiamy w Popołudniu Wnet, ale wydaje się, że na tej konferencji, na tym kongresie był jeden panel, gdzie byli tylko i wyłącznie polscy przedsiębiorcy i dyskutowali, a wszystkich paneli była niezliczona masa, kilkadziesiąt spotkań się odbyło tutaj w Rzeszowie. Jeszcze niektóre się kończą. Będziemy dzisiaj starali się podsumować po południu wnet ten upływający czwarty kongres Polska 590, ale zanim gospodarka i zanim podsumujemy to, co się tutaj wydarzyło, to ja zabiorę Państwa razem z moim gościem w podróż do Francji, bo w studio Popołudnia Wnet jest Michał Kłosowski.
Witam, dzień dobry.
Pomyliłem się, czy nie pomyliłem?
Nie, tym razem wszystko w porządku. W
sekretarz redakcji, wszystko co najważniejsze i wiele innych funkcji na Twoich barkach spoczywa. Pismo, miesięcznik, wszystko co najważniejsze, to jest taki trochę pomost między naszą kulturą a kulturą francuską. Eric Zemmour jest jednym z tych osób, które dzięki któremu zaglądamy do wewnętrznej debaty francuskiej. Filozof, pisarz, publicysta, który ostatnio ma problemy z prawem, nie tylko z prawem, ale też ze swoim miejscem w dyspucie publicznej we Francji. O co chodzi, co się dzieje z tym jednym z najwybitniejszych intelektualistów francuskich?
Znaczy, w kulturze francuskiej w ogóle mamy taką rolę zarezerwowaną dla intelektualistów, dla filozofów, dla krytyków, dla ludzi, którzy myślą i wskazują społeczeństwu francuskiemu swoje idee. No i niewątpliwie Eric Zemmour, którego gościliśmy w Warszawie nie tak dawno temu, tutaj właśnie jako wszystko co najważniejsze, taką rolę odgrywa. podobno jak Ulebek i podobnie jak pewnie kilku intelektualistów francuskich.
Natomiast to się jest intelektualista niepokorny, który wchodzi w bardzo ostry spór z poprawnością polityczną nad Sekwaną.
Tak, i ten spór z poprawnością polityczną okazuje się być dla Zemura dość trudny, bo areszt domowy, bo potępienie z bardzo wielu stron, bo w końcu kwestia tego, że kiedy przeczytamy dokładnie to, co on powiedział, czy przesłuchamy, jeżeli jesteśmy frankofonami, okaże się, że nie powiedział wcale nic tak bardzo bezobrócznego. Wskazał na kłopoty, które dręczą Europę, migrację, brak przyrostu demograficznego, starzenie się Europy, jak powiedział papież Franciszek, kiedyś nazywając Europę babcią. I teoretycznie, mimo że przecież Zemur jest, no nie jest katolikiem, broni właśnie tych tradycyjnych katolickich wartości Europy i Francji.
Ale jest osobą, która zawsze poruszała się na krawędzi tego, co przystoi, a tego, co nie przystoi. Teraz, tydzień temu, w sobotę, zdaje się, tą granicę bardzo wyraźnie przekroczył zdaniem wielu Francuzów.
Znaczy przekroczył ją zdaniem wielu Francuzów, ale czy on się porusza na granicy, może we Francji tak, u nas na pewno nie, bo to, co powiedział, wcale nie byłoby tak bardzo trudno przyjąć dla Polaków.
No to żeby zrozumieć, czym jest współczesna Francja, czym jest współczesna dyskusja intelektualna nad Sekwaną, to opiszmy, cóż takiego powiedział Eric Zemmour dokładnie. Nie wiem, czy pana to pamięta, jakie to kwestie wypowiedział, które w zasadzie infamię na Erica Zemmoura zesłały.
Tam były trzy najważniejsze tezy jego wystąpienia. Pierwsza to to, że Europejczycy staną się współczesnymi Indianami świata, to znaczy staną skolonizowani przez tych, którzy do Europy wchodzą bardzo silnie, to jest właśnie we Francji, to znaczy wyznawców islamu, ale też, żeby było to ciekawe, turbokapitalizm z Azji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówię o demografii, która się wiąże właśnie z tym elementem, o tym, czy Europa się starzeje i to jest jeden z najważniejszych problemów właśnie z tego elementu. Trzecia rzecz, mówił o tym, że to wartości chrześcijańskie, wartości katolickie, na których Europa została ufundowana, są najważniejsze dla jej przetrwania. Jak się okazuje, po rewolucji 68 roku, która była tym początkiem lewicowej drogi po instytucjach, zwłaszcza po uniwersytetach, zwłaszcza we Francji, okazuje się, że takie słowa już nie są tam dobrze odbierane.
Słowa padły na konwencji politycznej.
Na konwencji prawicy, co tym bardziej niepokoi wielu przedstawicieli elit francuskich, a niekoniecznie niepokoi zwykłych Francuzów, co pokazują też dobre wyniki Marine Le Pen, która w końcu jest bardzo radykalnie na prawo, ale te wyniki wciąż są rosnące. Przypomnijmy, że w ostatniej kampanii, właśnie żeby Le Pen nie została wybrana, francuskie elity zrobiły bardzo, bardzo wiele, wystawiając w końcu nowy ruch, partię startupową Emmanuel Macron, więc to wszystko łącząc ze sobą pokazuje tak naprawdę, że we Francji dziś mamy ogromny problem z takim przesunięciem granic tego, co przystoi, co jest możliwe, w lewą stronę.
Czyli te trzy elementy. Europejczycy jako Indianie, wartości chrześcijańskie jako fundament dobrego społeczeństwa, sprawnie funkcjonującego społeczeństwa europejskiego, no i demografia, i te trzy elementy spowodowały, że Eric Zemmour stał się osobą persona non grata w większości mediów we Francji.
Przynajmniej w Paryżu. No, to znaczy fantastycznie tłumaczy to, co się dzieje we francuskich elitach, takie porównanie do miasta i peryferii, do centrali i peryferii. Paryż jako ta wyspa, ta centrala, metropolia i cała reszta francuskiego świata peryferii. I tak też widzą to niestety w dużej mierze francuskie elity, łatwiej poruszają się w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, niż po mniejszych miejscowościach, nawet na południu Francji.
Nawet tak dużych jak Lyon pewnie.
Na przykład, albo Anziach.
Pytanie o refleksję, bo w każdym, przepraszam, to też będzie być może przekroczenie granicy, w każdym zdrowym człowieku to, co się stało z Ericiem Zemmourem, wzbudziłoby sprzeciw, wzbudziłoby naturalną tezę, mamy do czynienia z brutalną, agresywną cenzurą.
Tak, i po takich pierwszych absolutnych oburzaniach w całej elity francuskiej okazuje się, że Francuzi, też elity francuskie, zaczynają się trochę budzić, znaczy po pierwszym oświadczeniu Najwyższej Rady Żydowskiej Francji okazało się, która absolutnie potępiła Zemmoura za wszystko, co powiedział, okazało się, że w samym środku tych ciał tej rady następują tarcia. bo absolutnie wszyscy widzą, że francuskie problemy są właśnie tymi, o których mówi Zemmour. O tym, że Francuzi bardzo, bardzo wstydzą się za kolonizację części świata, mają problemy z demografią, francuska ekonomia przez to, no w porównaniu z Polską na przykład, prędzej się dużo gorzej. Więc zdroworozsądkowo mówiąc, jego tezy nie powinny być tak bardzo radykalnie negowane. Język może już tak, bo do takiego języka Francuzi też nie przywykli, niestety.
Zresztą na marginesie warto wspomnieć, że współczynnik dzietności we Francji jest znacznie lepszy niż w Polsce.
Tak, ale to dzięki różnym, także przyjezdnym, którzy oczywiście mają bardzo wiele do zaoferowania dobrego i też wspomagają francuską ekonomię. Natomiast ten współczynnik dzietności jest absolutnie zawyżony właśnie dlatego.
A czy termin wolność słowa, czy pojawił się w ramach debaty nad tym, co powiedział Eric Zemmour?
Wolność słowa wydaje mi się być rozumiana trochę inaczej w Polsce niż we Francji. Znaczy francuska kultura umysłowa, francuska przestrzeń intelektualna jest o tyle fantastyczna, że kiedy wejdziemy do francuskiej księgarni, mamy pełne spektrum najdziwniejszych książek wszystkiego, poza tematami, które zostały bardzo ładnie wyparte poza dobry smak. To nie jest kwestia wolności słowa, bo teoretycznie można powiedzieć wszystko. To jest kwestia smaku odwróconego niż to, co pisał o Polsce Herbert.
Nie, ale nawet jeżeli powiesz coś niesmacznego, to przynajmniej w naszym wyobrażeniu wolności słowa nie powinno być się karanym. Człowiek, który mówi coś nietaktownego, no czasami się spotyka z politowaniem, czasami z milczeniem, ale nigdy z sankcją karną.
Tak, zwłaszcza, że Zemmour tak naprawdę, jak się przyjrzymy temu, co on powiedział, on nie
to
powiedział
nic. To tam nie taktu nie ma.
Nie, to czy może niektóre oczywiście grupy mogą się poczuć obrażone, ale nie ma tam żadnych elementów, które mogłyby być w jakiś sposób pod jakieś prawo podciągnięte. Czy on nikomu nie groził, nic takiego nie zrobił. On po prostu dał bardzo ostrą, radykalną diagnozę rzeczywistości. On ją tak widzi, on taki jest. To, czy się z nią zgadzamy, czy nie, to jest absolutnie drugorzędna sprawa. Natomiast środki zaradcze, które zostały wprowadzone, żeby takie słowa nie padały, są absolutnie, absolutnie nadzwyczajne i moim zdaniem absolutnie przesadzone.
W studio Popołudnia Wnet Michał Kosiński, sekretarz generalny, sekretarz redakcji, wszystko co najważniejsze. O, teraz będzie najlepiej. Michał Kłosowski, pracujesz w mediach, też pracuję w mediach. Opiszmy trochę media francuskie.
Znaczy media francuskie,
do Polski tak. Doszły informacje, że Eric Zemmour ma zakaz wstępu do 90% telewizji francuskich.
Znaczy najlepiej o wszystkich mediach, pewnie też francuskich, czy włoskich, czy brytyjskich, świadczy to, skąd idą pieniążki na ich funkcjonowanie. I w przypadku Francji kiedyś była taka fantastyczna mapa zrobiona przez Le Figaro na temat tego, do kogo, jakich rodów, jakich spółek, jakich firm należą dane stacje medialne. I nawet po pożarze katedry paryskiej, kiedy ja tam byłem i obserwowałem to, jak Notre Dame wygląda na zewnątrz, absolutnie przeraziło mnie to, że w mediach francuskich publicznych nie miał głosu żaden katolik. To znaczy ustawa 1906 roku mu absolutnie oddziela wszystko, co duchowe, nawet nie kościelne, duchowe, metafizyczne w rozumieniu wiary od rzeczy państwowych. Z drugiej strony...
Ale dla każdej wiary tak samo?
Dokładnie. Z drugiej strony świetnie korzystają z tego niektóre grupy religijne i społeczne, właśnie popierając się tą ustawą i też oczywiście najważniejszymi wartościami Republiki, aby swoje wartości, swoje interesy przekonywać.
Ale to jeszcze raz wróćmy do tych mediów. Mówisz o finansowaniu, także tak. Jeśli dobrze zrozumiałem, to że wszystkie wielkie media są w rękach wielkiego kapitału?
Są
tak
w rękach kapitału, wojska, w rękach rodów i tak naprawdę takie konserwatywne, tradycyjne francuskie siły mają coraz mniejszą niestety moc przekonywania, też przez coraz mniejszy wpływ na media. I to widać. Ten marsz w instytucjach po 68 roku we Francji lewicy udał się fenomenalnie, również z przejęciem 90% mediów.
A z drugiej strony Eric Zemmour jest dziennikarzem jednego z najbardziej poczytnych i najbardziej nobliwych czasopism francuskich.
Absolutnie tak. To nie świadczy o tym, że we Francji mamy jakiś radykalny przechył w jedną stronę. Czasami pojawiają się głosy też bardziej prawicowe, ale prawica zazwyczaj ma tam przydomek radykalnej. To znaczy nie ma prawicy zwykłej. Jest zawsze prawica radykalna, zwłaszcza, że też ci przedstawiciele tej prawicy de gaullistowskiej, pamiętające czasy de Gaulle'a i tego, kiedy faktycznie ten konserwatyzm francuski się świetnie rozwijał, no niestety odchodzą, jak ostatnio Jacques Chirac chociażby.
Czeka nas jakaś kolejna wizyta Erika Zemmoura w Polsce, w Warszawie, żeby mógł opowiedzieć, jakie były jego perypetie po wystąpieniu na konwencji prawicy.
Tak, póki co Erik Zemmour jest objęty absolutnym zakazem wyjazdu z Paryża nawet, więc nie mamy możliwości go zaprosić. Natomiast jeżeli tylko ten zakaz zostanie zdjęty, to pewnie bardzo chętnie go zaprosimy, bo to niesamowite doświadczenie widzieć, jak takie sytuacje wyglądają na świecie.
Nie, ale to jest tak, że Erik Zemmour ma jakiś zasądzony zakaz, czy sąd wydał placet?
Nie, ma areszt domowy.
To areszt domowy.
Areszt domowy, człowiek nie może wychodzić z domu, po prostu. A już absolutnie udzielać się w mediach.
Za to, że powiedział, że wartości chrześcijańskie są istotne, mamy kryzys demograficzny w Europie, no jesteśmy Indianami, bo ci, którzy przyjeżdżają, nas kolonizują.
Za to, że złamał tabu. Złamał tabu we francuskich mediach, złamał francuską dumę w jakiś sposób i wskazał na rzeczy, które poniekąd pokazuje też Michel Houellebecq, ale wydaje mi się, że kwestia języka jest tu niestety bardzo istotna, bo Zemmour powiedział to bardzo mocno i dobitnie, a Houellebecq mówi to w sposób dużo bardziej literacki, opisowy, więc to złamanie tabu okazuje się być we Francji takim punktem, którego chyba już nie ma odwrotu.
Rzeczywiście dla Francuzów ten język zawsze był istotny, nie tylko jego treść, ale także forma. Była niezwykle istotna, szczególnie w języku pisanym. No to na koniec naszej rozmowy jeszcze wybierzmy się do innej twojej namiętności, czyli papieża Franciszka, z którym podróżujesz po świecie.
Tak, znaczy nie wiem, czy to namiętność, natomiast faktycznie jest tak, że papież Franciszek jest jednym z tych liderów, którzy przywracają wiarę w przyszłość, może nie Europy, bo papież Franciszek powiedział kiedyś, że w Strasburgu na jednym z posiedzeń Parlamentu Europejskiego, że Europa jest babcią Europą i tak naprawdę w wielu tezach Franciszek z Zemmourem się gdzieś łączą, mimo że są to dwa zupełnie różne światy. Teraz w Watykanie trwa synod Amazonii, który wywołuje wielką dyskusję i namiętność.
Jeden z hierarchów powiedział, że jest za tym pomysłem, bo to chyba to budzi największe wątpliwości, żeby jednak dostosowywać doktrynę Kościoła do kultury, w której działa, czyli żeby duchowni z Amazonii mogli się żenić.
No nie. To znaczy kwestia jest o tyle inna, że chodzi o kwestię viri probati, czyli to jest taki pomysł z drugiego albo trzeciego wieku naszej ery, kiedy żonaci już mężczyźni uczestniczący w kościele, w wspólnocie kościoła mogą udzielać sakramentów. To znaczy pomysły kardynała Marksa, niemieckiego kardynała, tutaj nazwisko zobowiązuje.
To, co piszą polskie media o tym,
to nie zupełnie rozumieją, o co chodzi, bo to nie jest to, aby znieść celibat. To jest pomysł viri probati, czyli miejsca, które są misyjne, wyjazdowe, jak Syberia, Amazonia, głęboka Afryka. Żonaci mężczyźni mogli udzielać części sakramentów. To znaczy, oczywiście...
Ale nie będą duchownymi.
Nie będą duchownymi. Natomiast część pomysłów zniesienia celibatu krąży w opinii publicznej także dlatego, bo jest to pewien pomysł niemieckiego episkopatu, niektórych kardynałów niemieckich, którzy widzieliby to bardzo chętnie. Natomiast wydaje mi się mimo wszystko, że do tego nie dojdzie. A przynajmniej nie dojdzie bez jakiejś schizmy w kościele, gdzie nasz polski kościół zostanie na tym dobrym, tradycyjnym, ewangelicznym wręcz stanowisku.
Zawsze tutaj warto tą oczywistość przypomnieć, że kwestia celibatu dla duchownych nie jest kwestią doktrynalną.
Nie, absolutnie. To jest kwestia wyboru, to jest raz. Dwa, to jest, tak jak mówię, tutaj w kwestii synodu Amazonii chodzi o viri probati, powtórzę to jeszcze raz, czyli żonatych mężczyzn, którzy mogliby udzielać części części sakramentów, ale nie byliby duchownymi.
Części, czyli komunii również?
Małżeństwa na przykład, bo do dzisiaj jedynym sakramentem, który może udzielić człowiek niewyświęcony, jest chrzest, jako że każdy jest w kościele. W przypadku synodu Amazonii jest na przykład kwestia małżeństwa. Chodzi o to, że w miejscach, które nie mogą być, nie mają, że tak powiem, obsługi duszpasterskiej, mogliby tacy mężczyźni odpowiednio zaakceptowani przez hierarchię kościelną udzielać części tych sakramentów. I teraz pytanie, których sakramentów, faktycznie jest bardzo kontrowersyjne, bo nad tym też trwa dyskusja.
I pytanie, czy mogliby odprawiać mszę, czy mogliby dokonać przeistoczenia?
Nie.
Znaczy, nie ma mowy.
Dla mnie jest to absolutnie oczywiste, że nie, natomiast
czy dla synodu będzie to tak samo oczywiste?
To tutaj nie wiadomo, bo tak jak mówię, ścierają się tu różne koncepcje, ale papież Franciszek ma jedną, jakby mimo wszystko sympatii i antypatii, można jedną rzecz o nim powiedzieć. Każdy dokument wychodzący ostatecznie z synodu, czy to młodych, czy któregoś, jest przeglądany przez niego osobiście. I są rzeczy, na które on po prostu nie dopuści, mimo tego, że jego środowisko też pewnie bardzo by liczyło na niektóre zmiany, ale jest też kwestia otwarcia dyskusji na pewne kwestie, które wcale nie są doktrynalne.
Powiedział Michał Kłosowski, sekretarz redakcji miesięcznika Wszystko, co najważniejsze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
W studio Jerzy Karwelis, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, czyli ten związek, dla którego specjalnie niemalże ten kongres jest, czyli kongres 590, spotkanie przedsiębiorców z politykami. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. I jak to? Oby tak było, jak Pan mówi.
No właśnie.
Niestety nie jest to zrobione tylko i wyłącznie dla nas, jako Związku Pracodawców, ale...
Ale dla przedsiębiorców podobno miał być ten kongres. Był? Czwarta edycja za nami w zasadzie już
był,
jest.
Tak. Można ocenić go dosyć pozytywnie. No minus to, że odbywał się w takiej gorączce organizacyjnej, dlatego że normalnie on się odbywa później. Teraz organizatorzy chcieli zdążyć tuż przed wyborami. Nawet widziałem takie zakusy, żeby ten kongres był jak gdyby częścią kampanii obecnie rządzącej ekipy, co się troszeczkę na niej zemściło tym, że główni jej przedstawiciele teraz zamiast na kongresie, to na wiecach wyborczych przebywają i jednak obecność administracji była wyjątkowo niska.
Pani minister od przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz peregrynuje po Poznaniu, zbierając głosy. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk otwierał przekop w Świnoujściu, na wyspę Woli, no i dobrze pamiętam, albo Uznam. A minister Adamczyk też jakieś drogi otwierał przed wyborami, więc nie bardzo było z kim rozmawiać przedsiębiorcom.
Trochę tak, dlatego że to jest ten koncept tego kongresu 590 jest pomyślany tak, żeby to było takie miejsce higienicznego styku, spotkania przedsiębiorców i administracji, żeby jedni drugich posłuchali, co rząd planuje, czasami nieszczęśliwe rzeczy, jeśli chodzi o regulacje, czasami rząd się słucha, co myślą przedsiębiorcy o tym, jakim się pracuje i wytwarza w Polsce.
Jerzy Karwelis w studio, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Co wy jako związek wywieźliście z tego kongresu? Jakiś uzysk macie? Jakąś informację, wiedzę, czy może jakiś pomysł udało się sprzedać władzy?
To znaczy, myśmy się zastanawiali nad rzeczami bardziej takimi globalnymi, bo prowadziliśmy kilka paneli i takich ogólnej natury, ale też i specjalistycznej. No to zacznę może od tej ogólnej. Ja prowadziłem wczoraj panel poświęcony bilansowi 15 lat Polski w Unii Europejskiej. No skład był taki, no jak na, tak jak powiedziałem, na obecne możliwości reprezentacji strony rządowej bogaty. Mieliśmy pana ministra Kwiecińskiego i...
Czyli ministra finansów, inwestycji i rozwoju,
no,
bardzo ważną personę.
Raczej ministra finansów teraz już, bo on opuścił jedno, zajął się tym drugim. Natomiast był też pan Szymański, sekretarz z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I było też taka była fajna skala, bo byli przedsiębiorcy, byli też troszeczkę naukowcy, byli przedstawicielami czempionów, czyli PKN Orlen, i ten bilans
To 15 lat, bo to przypomnijmy, tak. 2004 rok, równo 15 lat mija. Większość osób mówi sukces. Jak się patrzy na wzrost gospodarczy, to Unia Europejska piękne miejsce dla Polski.
No tak, bilans był więcej taki, jaki żeśmy się spodziewali, dlatego że my jako Warsaw Enterprise Institute, bo jestem to właściwie bardziej z Warsaw Enterprise Institute, przygotowaliśmy specjalny raport poświęcony 15-leciu Polski w Unii Europejskiej. Normalnie robimy to co roku, żeby widzieć, jaki jest bilans otwarcia na następny rok. No teraz z powodów też i kongresowych, ale tej okrągłej rocznicy posiedliśmy się o bilans 15 lat i on jest zdecydowanie pozytywny, trzeba to powiedzieć. Oczywiście rozmawialiśmy jak to Polacy grymaszący o tym, co by można było zrobić, żeby było lepiej, no ale PKB nam wzrosło prawie o 100%, kiedy średnia była 33. No mi się najbardziej podobał ten, ale też bez zastrzeżeń, ten wzrost od 2004 roku do obecnego, czyli wzrost o 93% naszego dochodu per capita.
Ale z drugiej strony premier Mateusz Morawiecki ze sceny dzisiaj powiedział, że 25 lat naszego rozwoju między rokiem 89 a 2015, czyli też ta istotna część, kiedy byliśmy w Unii Europejskiej, to jest element gospodarki postkolonialnej w zasadzie w Polsce, że Polska była krajem wyprzedanym.
No, są takie głosy. Znaczy, ja może powiem
tak. To jest głos premiera.
Tak. Trzeba powiedzieć, że my na początku swojej kariery gospodarczej jako Polska nie mieliśmy kapitału, technologii, know-howu i tych wszystkich innych rzeczy. Siłą rzeczy staliśmy się, jeżeli chodzi o nasz eksport, taką gospodarką uzupełniającą i pomocniczą dla dużych potęg. Szczególnie jeśli chodzi o niemieckie. No i to są, przed Polską stoją jak gdyby, Polska stoi na rozstaju dróg. Oczywiście z wszystkimi proporcjami kiedyś tak Chiny stały. Chiny też były peryferyjną gospodarką mimo swojej wielkości. Nie wszyscy pamiętają, kiedy oni zaczynali bardzo nisko. I byli tak naprawdę producentem nisko przetworzonych rzeczy, które były półproduktami z marżą realizowaną całkowicie poza nimi. No i Chiny przeszły to dosyć dobrze, dlatego że utrzymując swoją bazę wytwórczą, przeszły na poziom innowacyjności i konkurencyjności swojej gospodarki takiej, że realizują już tę marżę u siebie. My jesteśmy w takim momencie, w którym musimy dokonać wyboru. No i pan premier powiedział, że ten wybór został dokonany 4 lata temu. On mówi, że takie wybory nie szybko się spełniają, ale ja uważam, że powinny się już szybciej spełnić.
Szybciej się powinny spełniać i chyba tak też sądzi rząd, bo jak inaczej odczytywać tą deklarację o dość raptownym podwyższeniu płacy minimalnej, która ma wymusić wyższą innowacyjność i przeskok polskiej gospodarki z tej rozwijającej się do gospodarek rozwiniętych.
To jest postawienie wozu przed koniem. Tutaj pan premier dużo mówił o pułapkach. On skonstruował swoje przemówienie na opisie 5 pułapek, przed którymi stoi Polska.
Sprzed 4 lat, bo taki też był chyba sens tego kongresu, żeby podsumować politykę gospodarczą rządu po tej kadencji.
No tak, ale ja chcę powiedzieć o jednej pułapce, którą chyba nie do końca żeśmy sobie opowiedzieli porządnie, dlatego że mówiliśmy o pułapce średniego dochodu. Wielu ludzi różne to tłumaczy, a to jest bardzo precyzyjna kwestia i myślę, że pan premier troszeczkę inaczej o tym opowiadał niż trzeba. Z pułapką średniego dochodu mamy do czynienia wtedy, kiedy dochód per capita osiąga okolice 17-17,5 tysiąca dolarów rocznie na człowieka, a państwo i jego gospodarka jest skupione na bardzo prostych rezerwach, głównie taniej pracy. Wtedy jest, kapitał jest dosyć drogi, bo go nie ma, inwestycje są słabe i tak dalej. Jest się gospodarką właśnie taką peryferyjną, uzupełniającą. I w tym momencie zatrzymuje się rozwój gospodarczy kraju, ponieważ nie ma żadnych impulsów, które by popchnął go dalej, żeby przypłynął tutaj kapitał, żeby praca była lepiej płatna i tak dalej. Ten skok, o którym pan wspominał, dotyczący płacy minimalnej, to jest postawienie właśnie wozu przed koniem. Najpierw trzeba, wychodząc z takiej pułapki, powolutku budować swoją konkurencyjność i innowacyjność gospodarki. Wtedy płace powinny wzrosnąć na poziomie normalnych mechanizmów rynkowych. Natomiast my podnieśliśmy płace, nasze PKB
będziemy
już...
Będziemy podnosić.
My już podnieśliśmy płace, bo PKB już w Polsce jest 21 900 dolarów na głowę rocznie, a to jak widzimy jest więcej niż 17 tysięcy. W związku z tym my zarabiamy więcej, jakbyśmy byli w gospodarce innowacyjnej, konkurencyjnej, a taką jeszcze nie jesteśmy. Stąd jest ta pułapka dosyć nieźle zamknięta na nas.
I pytanie, jak z niej wyjść? Rząd chce się przebić taranem płacy. Pytanie, kto będzie, po czyich trupach ten taran będzie jechał?
No to są trupy wyścielane przez przedsiębiorców, bo to przedsiębiorcy płacą te podwyższone płace. To fajnie jest być gospodarzem, znaczy fajnie dzielić pieniądze czyjeś, tak. Tak, no to płaca minimalna, podnoszenie jej przez rząd, no to to są nakazowe rzeczy, które muszą później spełnić przedsiębiorcy. To jest to samo, co minimalna czy tam maksymalna cena. No, jeżeli takie rzeczy robimy, to znaczy, że płace w Polsce nie reguluje rynek. Tylko mamy, no, zmuszają przedsiębiorców do tego, żeby mieć odpowiedni poziom. A to ma bardzo daleko idące konsekwencje.
No ale to jest tak, że państwo się obawiacie, że ta propozycja rządu, która ma wynieść naszą gospodarkę ponad poziom przeciętny i pozwolić doszlusować, to szybko doszlusować do Niemiec, do średniej unijnej, to będzie droga przez mękę dla przedsiębiorców, że całe grupy, całe sektory przedsiębiorstw będą padać.
No tak, ale to jest kontrproduktywne. No mówmy się, że przedsiębiorcy teraz dostaną, to my opowiadamy o tych tam 3 czy 4 tysiącach złotych płacy minimalnej, proszę sobie pamiętać o tym, że dla przedsiębiorcy to jest o wiele więcej, ponieważ on musi płacić jeszcze składki i różne tam narzuty, a zawodnicy pod tytułem przedsiębiorcy dostaną z tego około 70%, a 30% weźmie sobie od państwa od razu.
Była okazja, żeby tutaj taką uwagę panu premierowi przekazać, że to jest jednak pomysł zbyt radykalny, pomysł niemądry?
No. Formuła raczej wykluczała to, bo to było przemówienie do wieloosobowego gremium. Teraz pan premier rozmawiał z przedsiębiorcami. Nie wiem, co tam przedsiębiorcy mu mówili. Niektórzy go chwalili za różne rzeczy, bo też jest za co pochwalić. To sobie możemy powiedzieć. Natomiast te ruchy, szczególnie związane z płacą minimalną i z 30-krotnością ZUS-u, to są słabe ruchy, jeśli chodzi o te rzeczy. No popatrzmy sobie od razu na sam początek. Gdy podrożeje praca w Polsce, a do tej pory wszyscy inwestorzy, większość inwestorów opierała się na tym, że koszty pracy w Polsce jednak są niższe, to my będziemy bardziej konkurencyjni czy mniej konkurencyjni? Czy ci ludzie będą tutaj więcej inwestować, jeśli chodzi o te rzeczy, jeżeli nasza praca podrożeje nierównomiernie z innowacyjnością czy jej konkurencyjnością? No nie, no stracimy atrakcyjność jako eksporter.
Tak? No ale być może przyjdą inne miejsca pracy, lepsze. Bardziej dochodowe.
Tak, ale nie dlatego, że podwyższyliśmy płacę minimalną. One przychodzą wtedy, kiedy przedsiębiorcy ryzykują swoje pieniądze i inwestycje, otwierając nowe przedsiębiorstwa. A tutaj to ryzyko się bardzo podwyższyło z powodu tego, że mają ustawowo zadekretowany poziom płacy.
Jerzy Karweli z The Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w studiu Popołudnia Wnet z Kongresu 590, Kongres Gospodarczy. Kongres to miał podsumować 4 lata Prawa i Sprawiedliwości w gospodarce. Tutaj, 3 lata temu, na pierwszym kongresie w roku 2016, wtedy wicepremier Mateusz Morawiecki ogłaszał słynną konstytucję dla biznesu, zapisy, które miały być ustawą na miarę ustawy Wilczka z początku III Rzeczpospolitej.
No.
Efekt jaki jest?
Efekt jest, powiedziałbym, średni, natomiast ciekawa jest ta właśnie analogia do Wilczka. Bo
ona się pojawiała nawet w przemówieniu sprzed 3 lat pana premiera.
No jeżeli instrukcja jak nie rejestrować nierejestrowalną działalność gospodarczą ma 34 strony, tak? No to możemy sobie wyobrazić, w jakim kierunku to idzie. Przypomnę, Wilczek nieśmiertelny powoływany polegał na tym, że tak naprawdę na jednym zdaniu. Co nie jest zabronione, jest dozwolone.
I ta zasada miała być wpisana, czy była wpisana złotymi zgłoskami w konstytucję biznesu?
No to, żeby zrobić to fajnie, tylko trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Jeżeli chce się wilczkować, to trzeba te ograniczenia, które później na ustawę Wilczka cała trzecia RP nałożyła, jest teraz ich kilkaset, jeśli chodzi o koncesjonowanie poszczególnych działań gospodarczych i tych wszystkich innych rzeczy, trzeba je po prostu polikwidować i będziemy znowuż u Wilczka, nie jak na miarę Wilczka, tylko po prostu trzeba wycinać przeregulowaną gospodarkę i wtedy będziemy sobie mówili o tym, że co nie jest zabronione, to jest...
Ale może taka jest nowoczesna gospodarka, że ona musi mieć regulację, ona musi być opisana prawem, żeby była cywilizowana i skuteczna.
No właśnie to jest chyba największy, jak się popatrzy na wyniki badań opinii wśród przedsiębiorców, to jest największy szabolon przedsiębiorców. Oni nawet nie mówią, że podatki są za wysokie, tylko oni mówią, zostawcie już regulacje, dajcie już nam spokój, tak? I bardzo często rządy, właściwie w III RP wszystkie, wycierały sobie buzię przedsiębiorcami przed samymi wyborami, mówiąc, że im chcą pomagać, a przedsiębiorcy potem mówili, wiecie co, to chociaż nam nawet, jak macie nam tak pomagać, to nie pomagajcie. No właśnie nic nie róbcie, my sobie sami poradzimy.
To jest ocena Kongresu 590, a siłą rzeczy 8 października, za chwilę 13 października, niedziela, wybory. Wybory, jak część polityków mówi, najważniejsze od 30 lat, ba, nawet jeden dziennikarz w tygodniku Sieci napisał: najważniejsze wybory od II wojny światowej.
Ja już jestem tym zmęczony, nie wiem czy państwo, bo ja mam troszeczkę dłuższą pamięć w tym względzie. Ja co chwilę słyszę, że każde wybory są najważniejsze w Polsce. Na nieszczęście jesteśmy już w połowie maratonu wyborczego, tak, który się zaczął od wyborów samorządowych do Parlamentu Europejskiego, teraz do naszego parlamentu, skończą się w maju na wybieraniu prezydenta. No, ja uważałem, że Polska tego nie wytrzyma i widzę, że tak się chwieje na nogach trochę.
Ale jeśli chodzi o falę obietnic, powinni być przeszczęśliwi. Każdy obiecuje, a to rząd PiS-u obiecuje zwiększenie małego ZUS-u, w sensie zakresu dla przedsiębiorców małego ZUS-u. Więcej osób będzie mogło płacić ten niższy ZUS, PSL, wakacje od ZUS-u, Korwin, likwidację ZUS-u, a Platforma, Bóg wie co jeszcze z tym ZUS-em, też tego obniżać.
No nie, no widzę, że wszyscy rozmawiają o ZUS-ie. Że co mu tam zrobią? No, wszyscy go traktują jako jakąś parszywego kota, którego trzeba tam do kąta zagonić, tak? To oznacza, że ten cały system jest słabo zrobiony, jeśli chodzi o te wszystkie historie. Przypominam, że myśmy rozmawiali bardzo dużo o kwestiach dotyczących ZUS-u. No, według nas ZUS jest do likwidacji, cała ta sfera pobierania tych pieniędzy na sprawy społeczne powinna być uregulowana całkowicie inaczej.
Kwestie gospodarki są bardzo silnie obecne w tej kampanii wyborczej. Chyba najbardziej kampania, która jest tak bardzo nasycona gospodarką, a sam marketing polityczny, bo tym też pan się kiedyś zajmował. Jak wytłumaczyć kampanię wyborczą opozycji?
No racjonalnie. Ja się spotkałem z bardzo
racjonalnie.
Nie, właśnie. Moim zdaniem jest to jakaś seria wpadek i tylko ludzie, którzy szukają jakiejś myśli w tym, muszą się tak wysilać, że konstruują bardzo dziwne takie formy. Na przykład bardzo mi się spodobała ostatnio teza, że oni walą takiego głupa tylko dlatego, żeby zdemobilizować pisowski elektorat, który będzie uważał, że przy takich gapach i tak jest to do wygrania, więc nie ma co iść do urn. Dzisiaj walka jest tylko właściwie o mobilizację elektoratu twardego.
Ale ja to się zdało, że Platforma Obywatelska, partia, która miała media, zaplecze intelektualne, miała rządzić wiecznie, miała być sprawna, fajna, staje się powoli synonimem głupoty i obciachu.
No, ja w swojej książce Trzeci Solecki wniosłem taką tezę, którą zresztą zapożyczyłem od pana Zienkiewicza, którą tam trochę rozwinąłem. Cała ten geniusz PO za jej władzy, jeśli chodzi o komunikację, polegał głównie na jednym mechanizmie, czyli na mechanizmie małpy w klatce. Mechanizm ten polega na tym, że zamyka się przysłowiową małpę, którą jest pan prezes albo cały PiS, i jak jest jakaś afera albo jakiś problem rządu, to kopie się w klatkę, wtedy się ta małpa rzuca do tej kraty, wydziera są swoją mordę straszną.
Włącza się kamery.
Mówią, wtedy wychodzi Tusk i mówi, no wariaci, co to są wariaci. I myśmy się tym karmili przez 8 lat. I teraz problem polega na tym, że oni nie za bardzo więcej potrafią. Problem polega na tym, że w tej chwili, głównie dlatego, że w kampanii wyborczej małpa przestała skakać. Znaczy PiS i pan prezes szczególnie, bo oni grali na jego wrażliwościach, wiedzieli na co zareaguje i skoczy. Więc jak oni wiedzieli i się uspokoiła ta małpa, nie skakała, to nagle widownia zobaczyła, że jakiś gamon kopie w klatkę cały czas. I okazało się, że ludzie zobaczyli, w jakim mechanizmie to polega i teraz i dali małpę władzę. Małpa wyszła i zamknął się PO w środku. I PO nic innego nie potrafi, tylko co robi? Kopie w klatkę.
Nie tylko, że klatka jest pusta, to na koniec Lewica. Lewica się odradza. Wydaje się, że dawne tuzy SLD po raz kolejny trafią do Sejmu. Wrócą na salony polityczne.
Tak, no jest to zemsta z zagrobu za rękę podaną w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez Grzegorza Schetynę tej formacji. On trochę, moim zdaniem, przekiwał, dlatego że jemu się wydawało, że jak te stare zuchy czerwone wyśle do Brukseli, to będzie miał z nimi spokój po lewej stronie w Polsce, tak? No ale parę zuchów pojechało, parę zostało, jeszcze zrobili ten deal z Razem i z Biedroniami, no i tak sobie tam uciłali to lewicowe, a to obcięło lewicowe skrzydło PO.
Lewica wróci na stałe na naszą scenę polityczną, też jest tym wsadem postkomunistycznym?
Znaczy ja nie wiem, jaka jest integralność tego tworu, złożonego w końcu z trzech przeciwstawnych sobie, znaczy może takim o różnej, powiedziałbym, orientacji lewicowej ugrupowań. Wydaje mi się, że one w środku, jak będą w parlamencie, nie utrzymają się razem.
I lewica znowu przejdzie rozłam, tak jak to już bywało w tym stuleciu. Gościem Popołudnia Wnet był Jerzy Karwelis, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz The Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu
za rozmowę. Minęła godzina 16.45, za kwadrans piąta. Samolot odlatuje za pół godziny?
O 18.
O, spokojnie. Jeszcze
to jest
będzie...
po drugiej stronie ulicy, tak jest w Rzeszowie.
Tak jest w Rzeszowie, będzie można jeszcze wypić kawę, a do dobrej kawy wskazana jest dobra muzyka, zwłaszcza po południu. Popołudnie Wnet Rzeszów, 590 Kongres Gospodarczy, a dzisiaj, drugiego dnia kongresu, najważniejszym wydarzeniem było wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który podsumowywał 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie w tym aspekcie ekonomicznym. Wystąpienie, niektórzy mówią, że bardzo udane, bardzo dobre, pokazywało, jak udało się zrealizować 5 najważniejszych działań zapisanych w rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Legendarne 5 pułapek, które rząd opisał w swojej strategii, które trzeba było uniknąć, to słabość instytucji, średni wzrost, niska płaca, demografia. Na te wszystkie pytania odpowiadał dzisiaj premier, pokazując, jak i w jakim zakresie udało się z każdej z tych pułapek wyjść rządowi. Dość duży, ale daleko tylko wyimek z tego wystąpienia teraz Państwu zaprezentujemy, żeby Państwo poczuli, jak premier rządu polskiego podsumowuje przed przedsiębiorcami 4 lata swoich rządów.
Coraz częściej powiem Państwu, że mama czy tato, mąż, żona mówią mi, że właśnie wróciliśmy z Irlandii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, tu do Polski, ponieważ warunki życia, warunki bytowe, ale również możliwość znalezienia pracy są dzisiaj o niebo lepsze niż jeszcze kilka lat temu. To jest najlepszy dowód na to, że nasza polityka gospodarcza, polityka przemysłowa, polityka finansowa działa w praktyce. Te słowa polskich rodzin, które wracają z zagranicy, świadczą o tym bardzo dobitnie. Jednocześnie też mamy badania, z których bardzo wyraźnie widać, że dokonaliśmy fundamentalnej zmiany na rynku pracy. O ile w 2014 czy 2015 roku około 8%, tylko 8% osób twierdziło, że sytuacja na rynku pracy jest dobra lub bardzo dobra, dzisiaj, Szanowni Państwo, jest to 58%. To dzięki Wam, polskim przedsiębiorcom, ale to również dzięki działaniom państwa polskiego, które promuje polski biznes, polski przemysł, promuje polski eksport za granicą, bo przecież polski eksport tworzy miejsca pracy tutaj w Polsce. A jednocześnie też można z dumą pokazać dane za lata 2016-18. To Wasze dane, drodzy przedsiębiorcy, z których wynika, że polski eksport rośnie, uwaga, 2 razy szybciej niż eksport całego świata. Eksport brutto całego świata, czyli porównujemy tutaj jabłka z jabłkami. To brawa dla Was, to brawa dla polskich przedsiębiorców. To świadczy o konkurencyjności polskiego biznesu, konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Jeśli jest jakaś liczba, tajemna liczba ekonomiczna, gospodarcza, która mnie szczególnie cieszy, to jeden z najwyższych przyrostów wydajności pracy i produktywności w Unii Europejskiej w ostatnich 4 latach. Bo to świadczy o tym, że nasz model gospodarczy zadziałał w praktyce. To jest ten pierwszy, bardzo ważny filar, który w odpowiedni sposób rozwijamy. Druga pułapka to była pułapka rozwoju zależnego. Tutaj zacytuję Bloomberga i Leonida Berżyckiego, bo słowa, które przytoczę, są bardzo mocne. Ja nawet mogę powiedzieć, że ja tak nie uważam. Ale jednak absolutnie mainstreamowa agencja informacyjna i absolutnie mainstreamowi ekonomiści, w tym najbardziej znani na świecie, tacy jak Thomas Piketty, mówią o polskiej gospodarce, że przez te 25 lat popełniliście ogromny błąd, ponieważ nadmiernie uzależniliście się od kapitału zagranicznego. I dla polskiej gospodarki wynaleziono nawet nową typologię modelu gospodarczego określono jako typ gospodarki uzależnionej, gospodarki zależnej. W przeciwieństwie do typu anglosaskiego, liberalnego czy kontynentalnego, japońsko-niemieckiego, który jest typem dużo bardziej skonsolidowanej gospodarki. No i teraz, szanowni państwo, jesteśmy tu i teraz, Anno Domini 2019, i pewnych procesów nie odwrócimy. Nie odwrócimy ich, ponieważ święte prawo własności obowiązuje. Kapitał tutaj już jest, ba, my przecież przyciągamy kapitał, choć zwracam uwagę na jedną fundamentalną różnicę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyciąga amerykański, japoński, każdy kapitał, każdy uczciwy kapitał, pod warunkiem płacenia u nas podatków i pod warunkiem, że są to inwestycje zasadniczo greenfieldowe. Czyli nie wyprzedajemy dalej, nie sprzedajemy Orlenu, KGHM-u, nie sprzedajemy PKO BP czy PZU. Prezesi tutaj siedzą na tej sali. Rozwijajcie nasze polskie umiejętności menedżerskie. Niech kwitną polskie przedsiębiorstwa, ale też niech rosną, rozwijają się polskie kompetencje menedżerskie, bo one są niezwykle ważne dla wzrostu gospodarki polskiej na wyższe poziomy. A więc szanowni państwo, mamy do czynienia z punktem zwrotnym w polskiej gospodarce. Punktem zwrotnym, co do którego trzeba skomentować również naszą podstawową bolączkę pierwszych 25 lat rozwoju. Brak oszczędności krajowych. To on powodował, że przyciągaliśmy, czy byliśmy zmuszeni, skazani, możemy powiedzieć też, na przyciąganie kapitału zagranicznego. Nie chcę za głęboko wchodzić w historię i przytaczać tutaj rzeczywistości lat 90., ale poprzez taki, a nie inny model, konsumpcyjny, mało, w niewielkim stopniu inwestycyjny i uzależniający nas od gospodarki zagranicznej. Ba, tam padło słowo w Bloombergu, kolonizacja polskiej gospodarki. My w dużym stopniu jesteśmy dzisiaj skazani na bardzo powolne odwracanie tego trendu. Powolne odwracanie poprzez budowę oszczędności krajowych. I tutaj znowu jedna liczba sprzed kilku tygodni, podana przez Główny Urząd Statystyczny. W roku 2018-19 Polacy po raz pierwszy w większym stopniu, więcej Polaków oszczędza, niż nie może sobie pozwolić na oszczędzanie. Jest to pierwszy moment w historii gospodarczej Polski ostatnich 30 lat, ale chyba można powiedzieć 80 lat, kiedy więcej Polaków jest stać na zaoszczędzenie chociaż paru złotych, paru dziesięciu tysięcy, niektórych jeszcze więcej, niż tych, którzy mówią, nie, ja nie mogę oszczędzać, ponieważ muszę ledwo co wiąże koniec z końcem. To jest przełom kopernikański. To przez historyków gospodarczych za 10-20 lat będzie dostrzeżone jako podstawowe źródło kapitału krajowego dla rozwoju polskich firm na giełdzie, inwestycji proeksportowych. I ten zwrot, którego jesteśmy świadkami, również świadczy o tym, że powoli, bo to są procesy rozłożone na dekady, jesteśmy w stanie i udowadniamy to poprzez naszą politykę, nasz model gospodarczy, odejść od tego modelu, od tej pułapki rozwoju zależnego.
I tak recenzował 4 lata rządu Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki, który tutaj na pierwszej edycji Kongresu 590 prezentował i założenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ale także tak istotne ustawy dla ładu gospodarczego promowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak chociażby konstytucja dla biznesu. Mamy godzinę 17:00.